Meandry polityki. W latach 1989-90 w jednej z nieoficjalnych rozmów ówczesnego prezydenta Francji François Mitterranda z którymś z paryskich dyplomatów wścibskie ucho podsłuchało takie oto zdanie szefa państwa. Cytuję: ja tak bardzo lubię Niemcy, że szczerze uważam, że dwa państwa niemieckie to za mało. Gdyby to zależało ode mnie, byłoby ich 4 albo 5. Koniec cytatu. Żart ten nabiera sensu dopiero wtedy, jeśli wziąć pod uwagę, że w kołach dobrze poinformowanych było już wtedy wiadomo, że dni Niemieckiej Republiki Demokratycznej są de facto policzone, a Republika Federalna lada miesiąc odzyska jedność i pełną suwerenność. Kiedy miesiąc temu Wielka Brytania opuszczała struktury Unii Europejskiej, krajem, w którym chyba najwięcej obywateli żałowało tego kroku, były właśnie Niemcy. Nie do końca z własnej woli obywatele Republiki Federalnej zostali w ten dziwny sposób wypchnięci na środek areny rozgrywek europejskich, co zresztą było do przewidzenia z chwilą poddania w wątpliwość sensu istnienia sojuszu NATO w obecnym kształcie przez prezydenta USA Trumpa około 2 lata temu. Jest dość oczywiste, że przez kilka dekad dobrobytu pod parasolem atomowym amerykańskiego patrona większość Niemców oduczyła się oceniać sytuację na świecie z punktu widzenia wyłącznie swojego kraju. Nawet i teraz woleliby oni uniknąć wyboru niegdyś sformułowanego przez pisarza Tomasza Manna: albo niemiecka Europa, albo europejskie Niemcy. Ani Niemcy zbyt słabe w XVIII wieku, ani zbyt silne z końcem XIX i do połowy XX. Żaden z obu modeli nie zapewnił stabilności na kontynencie Europy, jak przyznał to kiedyś jeden z powojennych kanclerzy RFN. Dlatego też z niemieckiego punktu widzenia bardzo pożądane dla stabilizacji powojennej Europy było właśnie członkostwo Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Zjednoczone Królestwo ważyło na tyle dużo ekonomicznie, demograficznie i militarnie, że było w stanie zrównoważyć Niemcy, Francję i całą resztę starego kontynentu. Teraz jest już tylko kwestią czasu, jak szybko młode pokolenie niemieckich elit władzy i pieniądza włączy się w wyścig o wpływy na południu i na wschodzie Europy. Taki prawdopodobny całkiem powrót kwestii niemieckiej na stoły konferencyjne może w Niemczech cieszyć niestety jedynie albo różnej maści nacjonalistów, albo osoby bardzo naiwne. Wszyscy inni będą raczej lekko zaniepokojeni. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii i wzrost roli Niemiec, a także trwająca przez cały czas wojna hybrydowa Putina przeciw Zachodowi odegrały rolę inspirującą dla dość pokaźnej grupy polskich politologów. Jednym z ciekawszych naukowców zajmujących się geopolityką i strategiami obronnymi Polski jest dr Jacek Bartosiak, wykładowca z Akademii Obrony Narodowej i założyciel tak zwanego think tanku pod nazwą Strategy and Future, strategia i przyszłość. Tak się nazywa ta grupa. W swoich książkach oraz w szeregu spotkań z czytelnikami daje on nieraz do zrozumienia, że aktualnej polskiej polityce zagranicznej brak jest śmiałości stawiania podstawowych zagadnień, przede wszystkim na poziomie geostrategicznym. Jego zdaniem, podzielanym przez wielu słuchaczy, Polska po roku 89 niepotrzebnie stawiała siebie w drugim lub trzecim szeregu jedynie jako wiernego wykonawcę misji powierzanych jej przez USA. A przecież, jeśli wierzyć profesorowi, już w roku 1990 była możliwość, zawiązania federacji z Białorusią lub przynajmniej Unii Celnej. Jeżeli wtedy brak zainteresowania polskich elit kwestią wschodnią mógł się tłumaczyć obawą przed nagłym powrotem ZSRR, to teraz ten argument nie powinien wchodzić w grę. Oczywiście w ostatnich latach nikt z poważnych warszawskich czy krakowskich politologów nie wysuwał jakichkolwiek roszczeń terytorialnych do ziem wschodnich. W opinii znawczyni tematu Agnieszki Romaszewskiej-Guzy, osoby wywodzącej się z Opcji Narodowej, podmiotowość Białorusinów i Ukraińców nie może być w ogóle kwestionowana. Co najwyżej uznaje się, że Lwów i Wilno należą historycznie do polskiej przestrzeni kulturowej, bo w tych miastach działa się przez wiele stuleci polska historia. Z tym, że z wojskowego punktu widzenia polska strefa bezpieczeństwa, nazywana przez strategów polskich, w tym doktora Bartosiaka, pomostem bałtycko-czarnomorskim, ma sens tylko wtedy, jeżeli dochodzi prawie do Smoleńska, pokrywając się z północno-wschodnią granicą dawnej I Rzeczypospolitej. Odrzucając liberalno-lewicowe marzenia o świecie bez wojen, doktor Bartosiak uznaje za coś naturalnego fakt, że stosunki międzynarodowe są pełne napięć i spięć, a mocarstwa nieustannie będą rywalizować ze sobą o poszerzanie stref wpływów. Nasuwa się pytanie. Gdzie w tym wszystkim są małe państwa? A gdzie średnie, takie jak choćby Polska? Albowiem, aby czuć się jako tako bezpiecznie, Rzeczypospolita winna być w stanie kontrolować ów cały obszar faktycznie, a lub przynajmniej elektronicznie. Jak na razie, to nasz stary kraj dalej pozostaje w strefie zgniotu, jak to się mówi, przy czym już wiadomo, że stabilność w tej części Europy jest ulotna. Z jednej strony Putin, z drugiej Trump, z trzeciej Chiny, a wszyscy oni do dzisiaj wyznają pewniki na kontynencie europejskim. W ogóle trzeba przyznać, że ani NATO, ani Unia Europejska, ani USA, ani Bank Światowy i szereg instytucji, do których przywykliśmy, żadna z nich nie daje 100% gwarancji Polsce, która winna zacząć sama myśleć o swojej obronie wewnątrz NATO, ale także samodzielnie. Na zwlekanie nie ma czasu. Wszak, jak mówi wielu, niedługo za 5:12.
Byłaś sercabiciem, wyznaje Andrzej Zaucha.
Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają. że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie, jest to zimno życie. Marzę moich echeczeń, moich też i nerwiamy śmiechę. Ostatnie słońca mnie, ostatnie noce w barwie.